Piotr dzisiaj przyszedł z taką wiadomością, że widział sępa cień. Dzień dobry.
Tak, nie do końca ja, ale widmo krąży po tak zwanych internetach, że nasz region odwiedził sęp płowy. Został wezwany pan z ośrodka rehabilitacji, żeby ratować jakiegoś nieznanego ptaka drapieżnego. Okazało się, że ptak przebywa na wysypisku. Nie jest
ale
on...
halo, sępy są znane, ale z Ameryki Południowej. To jakoś płyty tektoniczne nam się przesuwają?
Raczej kondory są znane z Ameryki Południowej. W naszym świecie tak zwanym, czyli Eurazji i Afryki, są sępy. Płowe kasztanowe, te albo kasztanowe, już nawet nie pamiętam. Ten był płowy, miał się bardzo dobrze, poleciał sobie szczęśliwie, więc należy wypatrywać, mieć oczy szeroko otwarte jak zwykle, do czego zachęcamy, bo nigdy nie wiadomo, czy to tajemnicze wielkie ptaszysko,
czyli tyle,
które nad nami...
Czyli sępy są znane z westernów.
Nie, to kondory. To kondory.
Naprawdę kondory?
Naprawdę. Naprawdę jest tak, że mówi się nawet o kondorach, że to są sępy Nowego Świata. Taki jest podział, czyli mamy sępy Starego Świata, czyli te, które sępami nazywamy my. No i te wszystkie inne, które przynajmniej tą ekologiczną...
Wiele osób jest skłonnych twierdzić, że to właśnie Ameryka Północna. Prerie, Indianie, kowboje.
Nic bardziej błędnego.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Naprawdę.
Ewelina Sobańska jest z nami, naprawdę.
A wy, chłopaki, tutaj gadu, a ja tak na was patrzę i analizuję. I jesteś ciekaw, co tutaj wymyśliłam w międzyczasie tak zwanym?
Nie jestem, bo chyba coś złośliwego.
Nie, właśnie bardzo sympatycznego.
Mianowicie.
Jak tak na was patrzę, to Piotr nawiązuje swoim strojem do zeszłotygodniowej audycji.
Jest niebieski.
Tak, jest niczym niebieski ptak.
Tak, zgadza się.
Jak kraska. Tak. Zaś ty, drogi Włodzimierzu, tak, więc nawiązujesz do bohatera dzisiejszej audycji. A jest
nim? Właściwie mamy rozmawiać o muchołówkach, drobnych, małych ptaszkach.
Tak, a już państwo wiedzą, o jakich muchołówkach konkretnie, takich jak Włodziu, czyli szarych.
Bardzo mi niemiło.
Z ubrania tylko. Barwne są to ptaki wewnętrznie. Zaraz tak. Wszystko powiemy.
To przechodzimy już do muchołówek, tylko co z tym sępem?
No sęp jest, poleciał. Zalatują, że tak powiem. Zalatują z południa Europy sępy. Czasami są to ptaki, które gdzieś tam na przykład są hodowane i uciekają z niewoli i w związku z tym do tej Polski mają trochę bliżej. A czasami są to rzeczywiście ptaki, szczególnie młode, które gdzieś tam wiatry poniosły akurat na północ i czasami można je spotkać u nas.
Za to muchołówki przylatują wiosną.
Tak, jak najbardziej. I teraz są. U nas jest sezon lęgowy w pełni. One na pewno już wyprowadziły młode z gniazd i mamy w Polsce trzy takie najbardziej pospolite muchołówki. To jest muchołówka żałobna, muchołówka mała, o której już nagrywaliśmy audycję. I ta trzecia to jest właśnie muchołówka szara.
Brawo, Sobańska, piątka.
Ja bym jeszcze dodał białoszyją, która jest bardzo podobna do żałobnej,
ale nie jest tak pospolita.
Ale dzisiaj rzeczywiście mówimy o muchołówce szarej.
Kiedyś o muchołówkach już rozmawialiśmy, to one przylatują z dalekich Indii?
To mała muchołówka tak przylatuje i bardzo dobrze zapamiętałeś. Szara, czyli bohaterka dzisiejszej audycji, zdecydowanie z Afryki.
Czyli na razie dostateczny, ale walczysz dalej o piątkę.
Za dwie piątki, za 10 minut mniej więcej. Dalsza część opowieści o muchołówkach szarych.
A teraz już cichutko i to będzie nawiązanie do kolejnej części. Dlaczego tak cichutko?
A dlaczego tak cichutko?
No to powiemy w następnej części.
Cichutko.
Tak, trzeba nas słuchać.
Radio nie znosi ciszy. Do uciszenia, usłyszenia. Dlaczego ma być cicho? To ma być barwna, kolorowa, głośna audycja o ptakach. Pani Ewelino.
Tak, bardzo kolorowa. Faktycznie zaczęliśmy od szarości, czyli od tego, że muchołówka szara, jak nazwa wskazuje, jest szara. Do tego jest to, uwaga drodzy państwo, jeżeli nie najbardziej, to na pewno jeden z najcichszych ptaków występujących w naszym kraju. Przynajmniej z ptaków śpiewających.
Czyli co, nie śpiewa?
Śpiewa.
Ale cichutko?
Tak, bardzo cichutko. To jest w zasadzie takie cykanie.
Po co ptakowi ciche śpiewanie?
To trzeba zapytać ptaka.
Po co głośne? Każdy ma swoją strategię, każdy ma swój pomysł. Jeżeli muchołówki szare wymyśliły, żeby śpiewać ciszej niż inne ptaki.
A może muchołówki mają dobry słuch?
Może mają dobry słuch, może im po prostu nie jest potrzebne, żeby wszyscy sąsiedzi słyszeli awantury domowe, tylko po cichutku sobie śpiewają i czekają na swoją wybrankę serca.
Muchołówki rzeczywiście żywią się muchami?
Tak, a propos jeszcze tej głośności, to w ogóle może właśnie inne częstotliwości się liczą. Ha, może tędy droga.
A i że muchołówka nadaje w innych rejestrach.
Tak, ona cyka. To jest takie... Tylko bardziej jeszcze troszeczkę jakby nisko, ale wysoko, tak bardziej... Agresywne cykanie. Naprawdę, to tak jak się idzie. Tak, no bo to jak się gdzieś tam chodzi i słyszy takie cykanie, no to o, siedzi taki szary, fajny ptaszek, czyli muchołówka. I tak jak powiedziałeś, ona poluje na drobne, latające owady typu właśnie muchy. Tak to możemy w najlepszy i prosty i zrozumiały dla Państwa sposób powiedzieć.
No właśnie na muszki, tak? Bo nie na te grube muchy.
Na grube też.
No już... ja bym powiedział nawet, że ona i ślimaka potrafi, że tak powiem, podjąć.
W locie.
W locie może mniej. Ale rzeczywiście muchy, te takie meszki, no to wszystko, co my nazywamy muchami, to jest rzeczywiście ten główny pokarm muchołówek. I tak jak tutaj było nawiązanie do tego, że one są ciche, że one są szare, wydawałoby się wtedy, że są bardzo trudne do obserwacji i do zobaczenia w ogóle, a to wcale nie jest prawda, okazuje się, bo to są ptaki, które z tak zwanej zasiadki polują, czyli one sobie mają...
No poczekaj, niech teraz Włodek powie, co to znaczy, bo nie wiesz, ale w zeszłotygodniowej audycji był z tym problem.
Bo zasiadka się pojawia wielokrotnie przy różnego rodzaju ptakach.
Ale niech to Włodek
wytłumaczy. To będzie na czwórę się wtedy.
Polują styczki. Tak, siadają na jakieś tam żerdzi, rozglądają się te ptaszory, patrzą, o, coś tam takiego leci grubego.
Tak, bardzo dobrze.
Dobrego,
piąteczka,
tłustego, bez jedzenia.
A to piąteczka.
No czwóreczka.
No ja już dałam mu pięć za to.
Dobra.
Wiesz dlaczego? Bo jak to powiedziałam w zeszłym tygodniu, to powiedział, ale że jak? Z zasiadki?
Ale nie z zasiadki, tylko z zasiadki.
Ale dzięki temu nasi słuchacze też poznają ptasi czy ornitologiczny slang.
Tak, wiedzą, tak.
Co to znaczy ptak zalatujący.
Dokładnie.
Taki, którego nie ma, ale gdzieś tam się zagubi, czyli przyleci do nas.
Dokładnie.
Zaleci do
I
nas.
I okazuje się, że te muchołówki mają kilka swoich ulubionych miejsc zwykle w rewirze i sobie siedzą i czekają rzeczywiście, aż te muchy się pojawią.
Wygodne.
I wtedy są mało płochliwe. To znaczy, że można je rzeczywiście z dosyć bliskiej odległości obserwować. One nie uciekają, więc pomimo tego, że są takie rzeczywiście szaro-bure i małe i nie rzucają się w oczy, to jak już gdzieś tam dostrzeżemy to cykanie, to łatwo ją...
Czy warto obserwować muchołówki? Czy to są ciekawe ptaki? Przechodzimy do ciekawostki.
Pewnie.
Proszę pana, oczywiście,
naprawdę?
Że tak. No a widział pan kiedyś takiego ptaka, który wzbija się w powietrze, łapie swoją ofiarę w locie
i wraca
z powrotem
miejsce.
I tak po prostu. To jest, proszę pana.
Ciekawe informacje o muchołówkach. Już za chwilę na antenie Radia Gdańsk. Taka szara, taka niepozorna, żywi się muszkami. Muchołówka dzisiaj jest naszym bohaterem. Podobno bardzo ciekawy, interesujący ptak. Tak twierdzą zespół w zespół, Ewelina i Piotr.
Tak, i nawet bym powiedziała, że jest odważnym ptakiem, ponieważ moje pierwsze spotkanie z muchołówką szarą wyglądało w ten sposób, że byłam sobie na spacerze w lesie i to było tak właśnie na skraju lasu, czyli w takim miejscu, jakie muchołówki lubią.
Ciekawostka pierwsza. Ptak, który nie boi się Eweliny Sobańskiej.
Nieprawda. Drodzy Państwo, proszę sobie wyobrazić, że zwróciłam na nią uwagę w momencie, kiedy przepędzała dzięcioła. A przepędzała, ponieważ pewnie w najbliższej okolicy miała gniazdo.
Do dużego?
No, dzięcioła dużego, czyli tego naszego najpospolitszego, nie bała się, tylko, no mówię, podlatywała do niego i pach dziobem w głowę i ucieka, stąd ucieka i w końcu go przegoniła.
Może ten dzięcioł się po prostu zasadzał na gniazdo muchołówki, chciał je splądrować i dlatego muchołówka dzielnie go broniła.
Bardzo możliwe. Ale... A nie wszystkie ptaki, drodzy Państwo, tak postępują.
Gołębie na przykład uciekają.
Tak robi
są
grzywacz.
Bardzo pokojowo nastawione.
Tak.
Ale wracając do muchołówek i do tych much, które one łapią. Bo ciekawostką jest to, że taka muchołówkowa rodzina w ciągu jednego sezonu potrzebuje tych much, żeby się najeść. Ile ona ich potrzebuje dziennie?
Dużo?
Nawet do 500.
No to jest coś.
Więc proszę sobie wyobrazić, że nie ma lepszego sąsiada w ogrodzie niż muchołówka szara. Bo jak mamy taką muchołówkę szarą w ogrodzie, to znaczy, że możemy spokojnie wieczorem wyjść na ogród i sobie posiedzieć, napić się kawy.
Wiesz, zabić 500 much taką łapką na muchy, no to ręka boli.
To nie jest prosta sprawa, prawda? A tutaj mamy kogoś, komu jak zafundujemy taką półotwartą budkę, bo w półotwartych budkach chętniej muchołówki szare się gnieżdżą, to mamy załatwioną sprawę i nie musimy biegać i wzbudzać zainteresowania sąsiadów. Co ten znowu tam z tą łapką biega?
Jest tych muchołówek mało?
Średnio, tak bym powiedziała. Żałobna raczej jest najczęściej spotykana.
Ptak, albo mało znany.
No, może taki nie do końca poznany przez naszych słuchaczy, ponieważ tak, o ile muchołówkę małą i żałobną spotkamy właśnie raczej w lesie, no czasami gdzieś tam w jakichś parkach, cmentarzach, o tyle muchołówkę szarą, jak najbardziej oprócz tych właśnie miejsc typowych dla pozostałych muchołówek, spotkamy również blisko naszych domów, jakichś tam ogródków działkowych, ponieważ ona bardzo chętnie w takich miejscach też blisko człowieka zakłada gniazda. Nie tylko w dziuplach, czy też półdziuplach, czyli takich płytkich dziuplach lub złamaniach gałęzi dzikonarów, ale też właśnie gdzieś tam na jakiejś beleczce. Nawet mój kolega kiedyś mi opowiadał, że miał muchołówkę w doniczce z kwiatkami.
Wyrosła.
Na tarasie.
Jak to wyrosła? Kłamcy.
No nie, nie, to są, wszystko to jest prawda, więc czasami jak mamy jakiegoś takiego szarego ptaka, który gdzieś tam koło, gdzieś może w jakimś garażu, czy w jakiejś wiatce.
Gniazdko potrafi nawet w doniczce założyć.
Tak, tak, to właśnie trzeba się przyjrzeć, bo to może być ona. To
coś
jest ptak...
ciekawego jeszcze przed audycją, mhm. Powiedziała mi Ewelina, że muchołówki nie lubią deszczu.
Tak, właśnie, bo to jest nawiązanie, ale teraz będzie smutno. Takie życie, nie? Mhm. To jeżeli chodzi o te owady, bo tak można sobie wyobrazić, Piotr powiedział, ile ona ich musi zdobyć. I teraz, drodzy państwo,
ale deszcz
ostatnio...
kojarzymy z owadami, tak?
No, ale
idzie
chwileczkę.
Na deszcz, jaskółki nisko latają,
dobra,
bo
dobra,
owady są
ale
nisko.
A jak leje, tak jak ostatnio, cały czas leje, 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 leje. My to mamy problem, żeby przejść suchą nogą z parę metrów, a co
muchołówka
taka...
Nie pójdzie
czy muchołówka, czy wszystkie inne ptaki owadożerne, no to w tym momencie mają problem. Po pierwsze jest zimno, a po drugie nie ma co jeść, więc jest ciężko dla nich.
Deszcz na niestety, dłuższą metę to nic dobrego.
Tak, jeszcze jak mają pisklęta, no to niestety niektóre w takich warunkach no, kończą swój żywot w naszym pięknym kraju. No ale no tak to jest, niestety.
A ja teraz może troszkę na osłodę. Wyczytałem w tak zwanej literaturze taką bardzo ciekawą, która nawet samego mnie zainteresowała, historię. Po części może odpowiadać na te właśnie wszystkie kłopoty pogodowe, ponieważ była obserwowana para, która zbudowała sobie jedno gniazdo, samica złożyła jaja, zaczęła je wysiadywać, po czym samiec szybko na boczku zaczął budować drugie gniazdo. W momencie, kiedy pisklęta, znaczy ptaki młode się wykluły z tych jajek, przejął rolę opiekuna i zaczął te młode karmić, a samica hyc-hyc do drugiego gniazda złożyła jajka i przystąpiła do drugiego lęgu. Nawet trudno to nazwać drugim, ale po prostu miała dwa równoległe lęgi jakby i rodzice się podzielili i niewykluczone, że...
Ptaki stereofoniczne.
Tak można powiedzieć, jakby fantazja przyrody i takiego no, przystosowania do życia pokazuje, że najróżniejsze scenariusze są tutaj prawdopodobne.
Ale ja też miałam coś pozytywnego, bo one sobie jakoś mimo wszystko radzą, ponieważ jak leje, to wtedy muchołówki nie polują w taki sposób, o jakim Piotr opowiadał, tylko szukają pokarmu owadów na ziemi bezpośrednio.
A ja do tych ślimaków chciałam nawiązać, bo to rzeczywiście jest tak, że one, jak sama nazwa wskazuje, głównie muchami się żywią, ale nie gardzą też od czasu do czasu ślimakami, czy takimi małymi skorupiakami, których ja nazwę oczywiście w tej chwili nie pomnę, ale też są takie mocno, że tak powiem, wapienne. Bardzo chętnie je zjadają po to właśnie, żeby ich skorupki, ich jaj były mocniejsze.
Właściwie muchołówka mogła być symbolem wszelkich ogrodników.
Jak najbardziej, jak najbardziej.
To wszystko dziś w Ptasim Radio Gdańsk.
Ja znam jeszcze jedną fajną ciekawostkę o muchołówce. Muchołówka szara, proszę Państwa, jak wyobrażamy sobie, że... Ja nie chcę straszyć, bo zawsze straszę, że idzie jesień i ptaki odlecą i w ogóle, ale ptaki przygotowują się w sposób specjalny do migracji, ponieważ one gromadzą tłuszcz. A muchołówka szara jest taka spryciula, że ona w ogóle się tym nie przejmuje i po prostu leci bez żadnych zapasów. Po prostu poluje na bieżąco w trakcie migracji. Jest to chyba jeden z niewielu gatunków, który rzeczywiście tak ma, że w ogóle tych zapasów tłuszczowych nie gromadzi.
Drodzy Państwo, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Powiedzieliśmy, że jest szara, ale nie powiedzieliśmy do końca, jak wygląda. Więc warto zapamiętać, że to jest ptak mniej więcej wielkości wróbla, tylko że taki smukły, wysportowany. I ma od spodu takie kreseczki, kreskowanie
to
na piersi.
Tyle dziś o muchołówkach, a za tydzień w Ptasim Radio Gdańsk w poniedziałek po
będą jaja.
Będą jaja i będą przepiórki. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.